Dokładnie 6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kretkowski, a sprzed mikrofonów kłaniają się po raz kolejny
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj niedziela, 31 dzień maja, zielone świątki, 152 dzień 2020 roku. Słońce zajdzie o 20:46, a my będziemy z Państwem do godziny 20. Co do 20 jeszcze na naszej antenie? Między innymi mini studio retro po raz kolejny, tym razem nie o piłce nożnej, a o siatkówce. Powrócimy do wydarzeń sprzed 20 lat, kiedy po zdobyciu mistrzowskiej korony siatkarki Nafty Gaz Piła, tak się wtedy pilski klub nazywał, obecnie PTPS, awansował do Champions League, no i Piranki po raz pierwszy w historii rozgrywały swoje spotkanie w holenderskim Oldenzaal. Do tego wydarzenia powrócimy już za kilka minut. Później będzie o współczesnej siatkówce. Powiemy Państwu tym, co dzieje się i w Pile, i w Kaliszu, a także w Poznaniu, bo tutaj w Enei Energetyku pierwszoligowej ekipie prawdziwa kadrowa rewolucja następuje. Później zajmiemy się najbardziej wielkopolską z gier zespołowych, czyli hokejem na trawie. Ten hokej też będzie odmrażany, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, o dokończenie sezonu 2020 już na otwartych stadionach. Zajrzymy także do Nowego Tomyśla, gdzie na pomostach ciężarowcy cały czas z klubu Całus Budowlani spisują się bardzo dobrze. Później przeniesiemy się z Nowego Tomyśla, właściwie to po drodze do Poznania. Tor Poznań leży pod poznańskim Przeźmierowie w gminie Tarnowo-Podgórne i przyjrzymy się temu, kiedy będą mogły być rozgrywane już po raz kolejny wyścigi mistrzostw Polski motocyklowych, samochodowych czy kartingowych. Sporo imprez odwoływanych, między innymi triatlonowych w naszym regionie, ale będzie na przykład triatlon wirtualny, o czym Państwu także przed godziną 20 opowiemy. A teraz przypominamy sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Trwa mecz zamykający 27 kolejkę, a pierwszą po wznowieniu piłkarskiej ekstraklasy. 81 minuta derbów Trójmiasta i kolejna zmiana wyniku. Mamy już remis. Lechia remisuje z Arką Gdynia 2-2. W zakończonych dzisiejszych meczach Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4, a Krakowia uległa Jagiellonii 0-1. W Bundeslidze Borussia Mönchengladbach wygrała...
Czegoż kolejny rzut karny. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale dzieją się rzeczy niesamowite w tym gdańskim meczu. I teraz rzut karny kolejny dla Arki.
No tak pomyślałem przed chwilą,
Zagranie na lepy ręką i sędzia Szymon Marciniak, który prowadzi to spotkanie, wskazuje znowu na wapno. Nie wiem, czy będzie jeszcze konsultacja z wozem VAR, ale jest ciekawie.
Wygrywają dzisiaj goście, bo przypomnę, Korona wygrała w Płocku 4-1, a Jagiellonia wygrała z Krakowią na wyjeździe 1-0, więc być może w spotkaniu Lechii Gdańsk z Arką Gdynia też tak będzie, ale widać, że w tych ostatnich minutach rozstrzelali się piłkarze jednej i drugiej drużyny, bo te gole właściwie padały w ostatnich minutach. Tuż przed 19 padł gol, który wyprowadził Arkę na prowadzenie, natomiast przed chwilą Flavio Paixão po raz drugi trafił do bramki, a też strzelił pierwszą bramkę z karnego, zatem 2-2 i do rzutu karnego przygotowani piłkarze jednej, drugiej, piłkarze drużyny Arki, a do obrony oczywiście Duszan Kuciak w bramce Lechii. To jeszcze powiem, że w Bundeslidze Borussia Mönchengladbach z Unionem Berlin wygrała 4-1, a Paderborn remisuje na początku drugiej połowy z Borussią Dortmund 0-0. No to teraz spojrzymy, czy będzie zmiana rezultatu. Jest zmiana rezultatu, 82 minuta spotkania. Arka Gdynia prowadzi w Gdańsku z Lechią 3-2. Naprawdę emocjonujące.
Wejnowicz zdobywcą gola. Dwa gole Wejnowicza dla drużyny Arki Gdynia.
Kubickiego trafienie samobójcze.
I dwa razy gole Flavio.
Flavio Paixão, tak, jeden z karnego dla drużyny gdańskiej Lechii. No to będziemy śledzić oczywiście Państwa, informować, co dalej dzieje się w tym ciekawym spotkaniu. A Lechię warto oglądać, bo to rywal Lecha w półfinale Pucharu Polski, choć dopiero za nieco ponad miesiąc. Co jeszcze? Ruch transferowy w Europie. We Francji rozgrywki zakończono, ale biorą się tam za transfery i Mauro Icardi pozostanie piłkarzem Paris Saint-Germain do 2024 roku. Francuski klub wykupił Icardiego, argentyńskiego napastnika z Interu Mediolan, gdzie skąd był wypożyczony. To dobry strzelec, bo w 20 goli w 31 meczach strzelił w tym sezonie i według mediów we Francji i we Włoszech Paris Saint-Germain za Icardiego zapłaciło 60 milionów euro. Dopiero od przyszłego sezonu, czyli od połowy września, kibice znów będą mogli z trybun oglądać mecze piłkarskie w Hiszpanii, donosi dziennik El Pas. Według gazety władze dopuszczą, by na początku na stadionach było zajętych nie więcej niż 30% miejsc. W Hiszpanii od jutra będą mogły trenować zespoły w pełnych składach, a powrót do gry 11 czerwca.
Sporo też wyruchu transferowych na polskich torach żużlowych. Od 29 maja, czyli od piątku, mogą trenować polskie drużyny ekstraligowe, między innymi treningi drużyny mistrzów Polski Fogo Unileszno, ale dzisiaj taka gorąca też informacja, że prawdopodobnie z klubem z ulicy Strzeleckiej z Leszna pożegna się Jarosław Hampel i mimo, że były już tam podpisane umowy, to być może dojdzie do transferu i prawdopodobnie będzie jeździć w barwach rybnickiego Rowu. Znowu zrobiło się spore zamieszanie tam w gdańskim spotkaniu. Smutna mina bramkarza Steinborsa, radość piłkarzy gdańskiej Lechii, a to oznacza, że w 84 minucie mamy rezultat remisowy 3-3. No prawdziwa strzelanina na stadionie w Gdańsku, na pięknym stadionie w Gdańsku. No i te derby Wybrzeża emocjonujące, chyba troszkę bardziej emocjonujące niż wczorajsze spotkanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, może też oczywiście w Gdańsku mecz rozgrywany przy pustych trybunach, a zagapili się wyraźnie. Patrzymy sobie tutaj spokojnie na powtórkę. No i mamy strzał
Konrado
do siatki obok bezradnego łotewskiego bramkarza łotewskiej reprezentacji Pawelsa Steinborsa. U nas teraz już też troszeczkę muzycznie będzie retro, bo przez 2 minuty i 14 sekund Elvis Presley, a później o siatkówce. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend. Musimy przerwać Elvisowi Presleyowi, bo była wideo weryfikacja i okazuje się, że przy tym zagraniu w polu karnym gdański piłkarz Lechii dotknął futbolówki ręką, a więc gol nie jest uznany. 13 minut po godzinie 19, za niespełna 2 minuty o siatkówce w naszej audycji. Siódma minuta, teraz już na pewno nie będzie wideo weryfikacji. Piękna akcja drużyny Lechii Gdańsk. Dośrodkowanie strzału głową, piłka w siatce arki. Mamy remis 3-3.
Radio Poznań pod siatką.
A my zgodnie z obietnicą teraz przez kilka najbliższych minut zajmiemy się siatkówką. Rozpoczynamy od kolejnego odcinka naszego mini radia retro w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Tak jak Państwa informowaliśmy, powrócimy teraz do wydarzeń sprzed 20 lat, dokładnie z 2000 roku. A to dlatego, że w styczniu, dokładnie 11 stycznia właśnie tego roku, drużyna mistrzyni Polski po raz pierwszy w historii zdobyty tytuł Nafty Gaz Piła pojechał na pierwszy mecz Ligi Mistrzyń do holenderskiego Oldenzaal. To było bardzo długie spotkanie, ale zakończone przez Piranki, dowodzone przez słynnego trenera Jerzego Matlaka, zwycięstwem po tiebreaku 3-2. Pierwszą partię Piranki przegrały do 22, drugą wygrały do 17, także trzeci set dla Piranek do 19, przegrały czwartego do 19, no i wreszcie w tiebreaku wygrały 15-1. 11. My zajmowaliśmy się tą premierową wyprawą na mecze Champions League siatkarek z Piły i w takim naszym specjalnym magazynie Sportowe Życie 14 stycznia 2000 roku mówiliśmy tak.
W kolejnym wydaniu Sportowego Życia witają Jana Goszczyńska, Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy całkowicie siatkówce. W miniony wtorek mistrzynie Polski, zawodniczki Nafty Gaz Piła, zadebiutowały w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Pierwszy występ na międzynarodowej arenie zakończył się sukcesem, choć nie przyszedł łatwo. W holenderskim Oldenzaal Pilanki po emocjonującym i dramatycznym spotkaniu zwyciężyły miejscowy zespół Arke Pollux 3-2. W ten sposób pierwszy, jakże ważny krok w walce o europejską elitę został zrobiony. Trener Jerzy Matlak nie ukrywał po spotkaniu, że to zwycięstwo bardzo go cieszy, bo jego podopiecznym debiutancka Trema trochę plątała nogi.
To są dla nich debiuty. To jest Liga Mistrzów. Trzeba to wszystko przeżyć. I one, i my, i ja. Będzie tak chyba do końca. A podejrzewam, że z każdym następnym meczem coraz lepiej. Bo jak powiedziałem, one są debiutantki. One dlatego tak się zachowały trochę jak panienki na pierwszej randce. Pełno obaw, bo nie wiedziała, na co je stać. Wygrały i to jest ważne. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że każdy mecz wygrany w Lidze Mistrzów na obcym boisku. Najważniejsze to, żeby nie wybrzydzać. Spokój, jeszcze raz spokój. Nie będę wypierał, że bardzo bym chciał awansować do tego finału four. Będzie to bardzo trudne, ale mój pierwszy krok został zrobiony.
O tym, że pierwszy krok był udany, zadecydowała postawa całej drużyny, ale tuż po ostatniej piłce w tiebreaku w objęciach koleżanek utonęła przede wszystkim Agnieszka Orłowska, która pięknym atakiem zdobyła decydujący punkt meczu.
Wszystkie dziewczyny czekały tylko, aż skończymy tą nerwówkę niepotrzebną i wszystko było akurat w moich rękach. Postarałam się jak tylko mogłam, wyszłam w górę i zakończyłam to wszystko.
Ale taki występ w debiucie w Europejskiej Lidze Mistrzeń to jest chyba przeżycie spore.
Na pewno, zwłaszcza, że było tutaj już dosyć dużo trudności od samego naszego przyjazdu, mimo to, że wydawało się, że Holandia będzie takim dosyć przyjaznym krajem dla nas, okazało się zupełnie inaczej i chyba ten sukces właściwie tutaj jest jakimś takim podwójnym dla nas sukcesem, że odwdzięczyłyśmy się im na boisku.
A dlaczego? Jakie były kulisy tego pobytu tutaj?
No, różne, począwszy od problemów z piłkami, godziny treningów. No, teraz nie ma sensu już tego wszystkiego wywlekać, bo wygrałyśmy i nawet takie przeszkody nam nie przeszkodziły w tym, żeby wygrać.
No właśnie, było piękne 3-2 na początek tej europejskiej drogi ekipy Nafty Gazu. Teraz trzeba będzie zagrać przed własnymi widzami w hali przy ulicy Bydgoskiej ze Sławią Bratysława. Znów będzie horror?
Nie, myślę, że nie. Będziemy grały u siebie. Jesteśmy pewne swojego, zwłaszcza na naszej sali i myślę, że na pewno taki horror się nie powtórzy.
Czego by pani oczekiwała od tych kibiców, którzy przyjdą na najbliższy mecz Ligi Mistrzeń ze Sławią Bratysława, a także na ten wcześniejszy ligowy z Gdańską Gdynią?
No co zawsze, no, nasi kibice są na tyle tacy wspaniali, że praktycznie cały czas nam dopingują i myślę, że nawet w tych najtrudniejszych momentach, kiedy nawet tak jak było na Pucharze Polski, nie puściłyśmy i oni nie puścili. Byliśmy razem i to nam pomogło. Myślę, że będzie tak dalej.
Kibice, którzy wspierają piski zespół, nie zawiedli także w dalekim Oldenzaal. Grupa najwierniejszych fanów z wiceprezesem klubu na czele swoim dopingiem także starała się pomóc siatkarkom Nafty.
Ole, Nafta mistrzem jest! Ole, Nafta mistrzem jest! Ole, Nafta mistrzem jest!
Po dramatycznym spotkaniu pierwsze zwycięstwo w Europejskiej Lidze Mistrzyń uczynione przez siatkarki Nafty Gazu Piła. Wiceprezes Radosław Ciemięga.
No tak, cieszymy się bardzo. Pierwsze historyczne zwycięstwo. Tak jak mówiłem od razu po losowaniu, wierzymy, że będziemy w wielkim finale. Pierwszy krok już zrobiliśmy. Może być tylko lepiej. Pilska publiczność jest wspaniała. Oczywiście zespół z Bratysławy to dobra drużyna. Tutaj nie ma słabych drużyn. W Pile przed własną publicznością na pewno wygramy.
Pan Krzysztof Muchewicz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pile, także przeżywał na żywo, oglądając występ, pierwszy występ w Europejskiej Lidze Mistrzyń siatkarek Nafty Gazu.
No chyba mój głos mówi o wszystkim, jak to przeżywaliśmy wszyscy nawzajem. No to był szok niesamowity. Liczyliśmy na to, że faktycznie nasze dziewczyny bardziej łatwiej sobie poradzą z przeciwniczkami. No niestety okazało się, było dość trudno. Dziewczyny grały, bardzo ambitne. Zwycięstwo jest zwycięstwem i tutaj już nie ma co rozdzierać szat. Cieszymy się bardzo z tego wyniku i uważam, że pierwszy występ w historii naszego klubu, miasta Piły, no był udany i z tego tytułu gratulujemy serdecznie dziewczynom i trenerom.
Mariusz Markowski, Tygodnik Nowy.
Tak samo przeżywamy wszystkie wzloty i upadki tego zespołu, także naprawdę bardzo się cieszymy z tego pierwszego zwycięstwa. No, przyszło ono znacznie trudniej niż oczekiwaliśmy, niż oczekiwały na przykład siatkarki.
Redaktor Dariusz Kubicki podobno przez moment przestał wierzyć, że na parkiecie w Holandii zawodniczki Naftogazu odniosą zwycięstwo.
No był taki moment, rzeczywiście w tiebreaku, kiedy Holenderki prowadziły 10-9, wtedy przestałem wierzyć, mówię, nie, wszystko stracone, ale jednak dopingowaliśmy zawodniczki.
Dzięki nam wygrały, nie da się ukryć.
Panowie, wszyscy żyjecie na co dzień w Pile, czy środa, 19 dzień stycznia, godzina 18 w hali przybytgoskiej, to naprawdę będzie znaczące wydarzenie, nie tylko sportowe dla waszego miasta.
Na pewno nie będzie miejsca, ale to już niedługo. Jak powstanie nowa hala, to sądzimy, że nasze siatkarki będą grały w nowej hali, a liczymy na to, bo w tej chwili już decyzje zapadły. Także sądzę, że za 2, za 3 lata będą już grały, jeżeli to wszystko się utrzyma, jak na dzień dzisiejszy będą grały w nowej hali.
W tej nowej hali będziemy bronili tytułu mistrzów polskich i zdobywców Pucharu Polski.
Mistrzów Europy.
Mistrzów Europy.
Jak słyszeliśmy, marzenia kibiców sięgają bardzo wysoko. Na razie mogą się cieszyć z pierwszego zwycięstwa na międzynarodowej arenie i swoim dopingiem pomagać w odniesieniu następnych. Pomoc bardzo się przyda, bowiem występowanie w roli faworyta rozgrywek, a za takiego uważają Naftę jej kibice, nie jest najłatwiejszym zadaniem.
Przede wszystkim jak się jest faworyzowanym, to się człowiek bardziej denerwuje niż powinien.
Kapitanka Dorota Ruska.
Po drugie, to jest Liga Mistrzów. My nigdy w niej nie grałyśmy. Większość dziewczyn nigdy nie grała. Dla większości są to pierwsze wstępy. I w związku z tym taka trema, bez względu na to, kto tak naprawdę po tej drugiej stronie stał. Myślę, że to cała przyczyna takiej właśnie chwiejnej postawy trochę. Na pewno z meczu na mecz będzie nam się grało łatwiej, aczkolwiek przeciwnicy pewnie nie będą łatwiejsi, ale ja myślę, że z meczu na mecz nam się będzie grało łatwiej. W dalszym ciągu mamy troszeczkę takiego bałaganu na boisku, z różnych przyczyn to wynika. Cały czas mam nadzieję, bo tak musimy myśleć, że będzie z meczu na mecz coraz lepiej. Pan sobie wyobrazi, ile czasu my spędzamy poza domem, ile to wymaga od nas jakby takiej jakiejś niesamowitej tej odporności psychicznej. My jesteśmy ludźmi, potrzebujemy tego, żeby również trochę pobyć ze swoimi rodzinami i w miejscu zamieszkania. Naprawdę ten okres jest bardzo ciężki. Taka jest właśnie cena, jeśli chce się grać w europejskich pucharach, w pucharach Polski, w mistrzostwach Polski i jeszcze wszystko chce się wygrywać. Liczymy na taki doping, który by nas uskrzydlał, natomiast troszeczkę mniej tego krytycyzmu, osądzania, bo to naprawdę nie jest łatwe wyjść na to boisko i tak sobie na życzenie po prostu zrobić wszystko, co najlepsze. Czasami są dni gorsze, czasami są dni lepsze. My się naprawdę staramy i chcemy te wszystkie mecze wygrywać. Nie można przecież nas o to posądzać, że nie chcemy. A od kibiców oczekiwałybyśmy właśnie trochę więcej ciepła i takiego wsparcia, bo to naprawdę bardzo nam pomaga.
A dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Irena Goszczyńska, Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard.
W 10 minut o 10.30. Sportowe życie. Magazyn Radia Merkury.
Taki właśnie magazyn, między innymi tym razem z 11 stycznia 2000 roku o premierowym występie w Europejskiej Lidze Mistrzyń Siatkarek, mistrzyń kraju ówczesnych z Nafty Gazu Piła był na naszej antenie. To był zresztą udany sezon w Champions League. Pilanki zawędrowały aż do wielkiego finału w tureckiej Bursie. Ten finał odbył się w marcu 2000 roku i zespół Nafty Gazu w tym doborowym towarzystwie zajął ostatnie miejsce, przegrywając walkę o brąz z Ecaccibassi Stambuł. Wtedy najlepszą drużyną okazała się ekipa włoska Foppa Pedretti Bergamo. Za chwilę ponownie o siatkówce tej współczesnej, ale Grzegorz, gorące znowu meldunki z Gdańska. Doliczony czas gry, bodaj 97 minuta i znowu zmiana rezultatu.
Tak, mamy 97 minutę, mimo że 5 doliczył arbiter Szymon Marciniak, ale trwało tutaj to troszeczkę, ponieważ rzut karny dla gdańskiej Lechii, podyktowany w czwartej doliczonej minucie, za faul na polu karnym. No i Flavio Paiszą z rzutu karnego po raz kolejny się nie pomylił. Strzelił dzisiaj 3 bramki, z tego 2 z rzutu karnego, a w sumie 4-3 prowadzi, bo jeszcze mecz się nie zakończył. Lechia Gdańsk z Arką Gdynia. Prowadziła Lechia, później 2 razy prowadziła Arka i na końcu prowadzenie Lechii, ale zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze rzut rożny dla gdyńskiej drużyny w 8 doliczonej minucie, więc jeszcze końca spotkania oczywiście ogłosić nie możemy. 4-3 dla Lechii, rzut wolny.
Powracamy jednak do siatkówki. To najpierw kilka informacji z Ekstraklasy. Tutaj mamy dwie wielkopolskie ekipy. ENEP TPS Piła, która w tym zakończonym sezonie przez Polską Ligę Siatkówki uplasowała się na 8 miejscu, a drużyna Energii MKS-u Kalisz na miejscu 9. Rozpoczęło się już montowanie składów na nowy sezon. Oczywiście pierwsze ruchy to było zatrudnienie trenerów, no więc rozpocznijmy od drużyny pilskiej, wyżej notowanej w tabeli w tym sezonie 2019-20. Przedłużono kontrakt z trenerem Mirosławem Zabieraczem, a już mają podpisane kontrakty na nowy sezon także siatkarki Sylwia Kucharska, Judyta Gablak, Gabriela Ponikowska i ostatnio libero Anna Pawłowska. A co w Kaliszu? Jacek Pasiński pozostaje trenerem na nowy sezon i też systematycznie ogłoszane w mediach społecznościowych przedłużanie bądź nowe kontrakty z siatkarkami, oparcie o polski skład. Weronika Centka na razie podpisała umowę, Julia Mazur i Zofia Szczotkiewicz. Tak to wygląda w przypadku drużyn ekstraklasowych w żeńskiej siatkówce. Zakończony mecz w Gdańsku?
Tak, jeszcze po rzucie wolnym, po dośrodkowaniu na pole karne, pod poprzeczki wyciągnął, można powiedzieć, piłkę Duszan Kuciak, bramkarz gdyńskiej drużyny. Odbija, piłka spadła na górną część poprzeczki, została wybita na rzut rożny. Po rzucie rożnym już gola dla gdyńskiej drużyny nie było, a zatem Arka Gdynia przegrała w Gdańsku z Lechią 3-4. 3 punkty w derbach Trójmiasta dla drużyny z Gdańska. My wracamy do siatkówki, było o Ekstraklasie, no to teraz co słychać w pierwszoligowej drużynie Enea Energetyka Poznań. Posłuchajmy.
Prezes Enea Energetyka Poznań, pan Robert Drakowski. Panie prezesie, znowu hasło trochę rewolucja. Już nie pandemia, bo powolutku, mam nadzieję, z tego wszyscy wychodzimy. Zakończony sezon, symboliczne wręczenie brązowych medali za trzecie miejsce w pierwszoligowej rywalizacji. Taki urwany sezon, a u was dużo zmian.
Dużo zmian spowodowanych przede wszystkim tym, że jak co roku stworzyliśmy bardzo dobry zespół. Mieliśmy dziewczyny na bardzo wysokim poziomie sportowym. Do tego rok w Energetyku to jest kolejny level wyżej dla tych dziewczyn. No i nie ma się co dziwić, że wyciągnęły ręce po te zawodniczki kluby z LSK. Tak jak to zwykle bywa w Energetyku, po zakończeniu sezonu 90 albo nawet 100% dziewcząt, które odchodzą z naszego klubu, lądują klasę wyżej.
Powiedzmy o kilku przykładach.
Praktycznie cały zespół będzie grał w LSK. Na razie nie możemy tego potwierdzać, ponieważ mają pierwszeństwo tej kluby pozyskujące, ale no, to co najważniejsze, zostaje z nami kapitan Klaudia Świstek.
Klaudia Świstek pozostaje, ale to też oznacza pewną budowę. Powolutku w mediach społecznościowych, klubowych ujawniacie, że też wartościowe zawodniczki przychodzą. Ostatnio sygnał o atakującej jokera świecie Orianie Miechowicz.
Tak, to najlepsza atakująca w tym zespole, w zespole mistrza pierwszej ligi. Nie wiem, druga bodajże chyba punktująca atakująca w lidze po Joannie Sikorskiej. Bardzo dobra zawodniczka. Także już tutaj na początku prezentacji naszego zespołu widać, że na pewno nie zakopaliśmy gruszek w popiele i ten zespół na pewno będzie ciekawy.
Panie prezesie, sezon 2020-2021, to utrzymając się terminologii nawiązującej do waszego klubu, znowu takie budowanie takiej nici energetycznej w zespole, budowa zespołu zwyczajnie.
No tak, no, budujemy zespół od samego początku. Na pewno w tym roku damy więcej szans i ten zespół będzie pewnie liczniejszy i dajemy na pewno więcej szans młodym zawodniczkom.
Ja wiem, że teraz to jest takie troszeczkę gdybanie. Co by było, gdyby ten sezon mógł zostać dokończony? Wiadomo, że w fazie play-off trafialiście w pierwszej rundzie na Solne Wieliczka.
No na pewno walczylibyśmy o awans, bo taki był nasz cel. Nie mówiliśmy tego głośno, nie pompowaliśmy balonika, ale taki był nasz cel, żeby awansować. No, jakby to się potoczyło, nie wiem. Byliśmy na pewno bardzo wyrównanym zespołem z mistrzem ligi, z Unii Opole, także na pewno byśmy walczyli o awans.
Pan tego apetytu nie stracił, żeby tak budować tę obecną już drużynę nową, tak naprawdę drużynę na Energetyka, żeby znowu bić się w czołówce i kiedyś tam zacząć mówić znowu o awansie?
Myślę, że nie. Jesteśmy dużym klubem sportowym i tutaj ta chęć zwycięstwa, sukcesu przewija się przez wszystkie dyscypliny, łącznie z naszym okrętem flagowym, można powiedzieć, pierwszoligową siatkówką. Także na pewno będziemy chcieli. Zobaczymy, co nam pokaże życie i rzeczywistość i jak będą wyglądały finanse klubu, bo to jest bardzo ważne i no niestety bez pieniędzy możemy sobie tylko marzyć o grze w Ekstraklasie.
Wiadomo, że te finanse wiążą się także z dotacjami od samorządu miejskiego, od miasta Poznań, ale także sponsor tytularny Enea. Jakieś sygnały pierwsze z tej dużej firmy?
Myślę, że Enea będzie dalej z nami współpracowała. Na pewno będzie naszym sponsorem. Jesteśmy wpisani w długoletni projekt Enei jako naszego protoplastę. Myślę, że tutaj jak najlepsze efekty tej naszej współpracy są po stronie Enei. Mam nadzieję, że Enea nadbędzie nas wspierać w tej samej wysokości.
Klaudia Świstek, dziewczyna, która pozostaje w Enei Energetyku, no bo to jest taka potwierdzona informacja także przez prezesa Roberta Rakowskiego i co, budowanie tej linii energetycznej siatkarskiej od nowa.
No tak, zostaje na przyszły sezon i bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że fajnie mi się tutaj mieszka, współpracuje z klubem, więc jestem zadowolona. No i to prawda, no zespół będzie budowany praktycznie od nowa, także no, no trzeba będzie zacząć od zera tak naprawdę.
Troszkę szkoda, że nie było tego play-offu?
Tak, no bardzo wielka szkoda, ponieważ nasza forma gdzieś tam rosła w górę i byłyśmy przygotowane, tak naprawdę, znaczy miałyśmy przygotowane na 100% w tych ostatnich meczach, no ale no niestety.
Te dziewczyny, które odchodzą, no mogą troszeczkę szczeberek wyżej wskoczyć, będą grały niektóre przynajmniej w klubach Ligi Siatkówki Kobiety, to zwyczajnie oznacza, że ten potencjał wasz z poprzedniego sezonu, tego przerwanego, był chyba taki nawet awansowy?
Tak, ja zdecydowanie uważam, że tak, ponieważ fajnie to wszystko wyglądało i z treningu na trening po prostu fajnie się dogadywałyśmy, współpracowałyśmy. Ja też jeszcze zdrowotnie już dochodziłam, więc tak naprawdę na play-offy już miałam być gotowa do grania, więc to tym bardziej mnie boli osobiście.
Rozumiem, że ten czas wirusowy pozwolił dojść do jeszcze lepszej formy.
Tak, zdecydowanie. W dalszym ciągu gdzieś tam te swoje braki, które miałam, koryguję, ale już jest wszystko na dobrej drodze, więc mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i zacznę normalnie z dziewczynami od sierpnia, czy tam koniec lipca.
Wiem, że może za wcześnie o to pytać, ale są już pierwsze sygnały, kto przychodzi do drużyny Enei Energetyka i trzeba będzie wprowadzać te dziewczyny do drużyny. To będzie drużyna mocna?
Ja myślę, że tak. Znaczy generalnie teraz liga będzie, no, nie wiemy czego się spodziewać. Będzie budowany zespół pewnie z 7-8 mocnych zawodniczek, a reszta będzie uzupełnienia juniorkami, tak z tego co się orientujemy. Ale ja myślę, że te dziewczyny, które gdzieś tam przyjdą, to będzie dobre wzmocnienie i myślę, że będzie to fajnie wyglądać.
Radio Poznań.
Wobec pandemii koronawirusa rozgrywki w sportach halowych w naszym kraju zakończone, jak słyszeliśmy, w siatkówce, ale także w innych dyscyplinach myśli się już o kolejnym sezonie. Natomiast tam, gdzie rywalizacja odbywa się na otwartym powietrzu, no to zrobiono wszystko, by sezon wznowić. Tak stało się z rozgrywkami piłkarskimi. Jesteśmy już po pierwszych meczach Pucharu Polski i pierwszych meczach Ekstraklasy. W środę, a także już we wtorek, ale w przypadku Warty Poznań w środę wznowione zostaną rozgrywki pierwszoligowe. 12 czerwca wznowione zostaną rozgrywki żużlowe. No i jeżeli chodzi o sport na świeżym powietrzu, to jeszcze trzeba spytać o hokej na trawie, bowiem tu rozegrano rundę jesienną. No i co dalej z rozgrywkami laskarzy? No okazuje się, że hokej na trawie też zostanie odmrożony. Na jakich zasadach? O tym Filip Sobczak, rzecznik prasowy Polskiego Związku Hokeja na Trawie.
W drodze takiego kompromisu opracowaliśmy z klubami wariant, który polega na anulowaniu rund wiosennych w kategorii senior, seniorki, juniorzy, juniorki. Oznacza to, że tylko zostaną rozegrane rundy play-off i też w takiej ultra skróconej formie. Na przykładzie hokej Superligi tutaj podam, że zostaną rozegrane tylko spotkania o złoty medal mistrzostw Polski i o brązowy medal mistrzostw Polski. No i w przypadku właśnie hokej Superligi jest to mecz pomiędzy WKS Grunwald Poznań a KS Pomorzanie Toruń. No już wiemy, że gospodarzem tego pojedynku będzie WKS Grunwald Poznań ze względu na to, że po rundzie jesiennej był na pierwszym miejscu. No a w przypadku meczu o brązowy medal KS AZS AWF Poznań podejmie Ludowy Klub Sportowy z Gąsawy. I tutaj ten mecz również zostanie rozegrany w stolicy Wielkopolski ze względu na to, że drużyna Jacka Adriana zajęła wyższą lokatę po rundzie jesiennej. Drużyny od 5 do 8 miejsca no nie rozegrają meczów w Superlidze, no i też nie spadną. To jest właśnie ten kompromis, który udało nam się wypracować, no bo było takie parcie klubów, żeby ten sezon rozegrać. Po prostu gdyby ten sezon został anulowany, kluby by nie mogły się ubiegać o dofinansowania. Jak wiadomo, to jest niezwykle istotne w naszej dyscyplinie. Tak jak mówię, no nie będzie spadków, ale te drużyny z miejsc 5-8 rozegrają jeszcze mecze w sezonie 2019-20. Z tego względu, że Polski Związek Hokeja na Trawie postanowił zorganizować rozgrywki o Puchar Polski w hokeju na trawie. Zgłosiło się kilkanaście zespołów. W jakiej formie ten Puchar Polski zostanie zorganizowany, dopiero się dowiemy w przyszłym tygodniu.
W jakim terminie zostaną rozegrane mecze o medale Mistrzostw Polski i kiedy rozegrany zostanie Puchar Polski dla tych drużyn od 5 miejsca w dół i innych, które się zgłoszą?
Drużyny zaczęły trenować od kilku tygodni. Niektóre drużyny były powiedzmy odważniejsze i od tego 4 maja od razu weszły na boisko. Niektóre drużyny były tutaj w cudzysłowie znowu bardziej ostrożne i rozpoczęły dopiero treningi tak naprawdę kilka dni temu, więc my jako federacja zdecydowaliśmy się, żeby jeszcze kilka tygodni dać tym drużynom potrenować, zaklimatyzować się znowu na boiskach otwartych. No i rozgrywki zarówno ligowe, jak i Puchar Polski chcemy rozegrać w okresie od 20 czerwca do 5 lipca.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, but don't worry, be happy. And every night we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz wizyta w Nowym Tomyślu w kontekście olimpijskim. Dlaczego? Dlatego, że przesunięcie igrzysk o rok może być szansą dla zawodników, którzy o Tokio 2020 do tej pory nie myśleli. W tym miesiącu do pierwszej kadry Polski w podnoszeniu ciężarów został bowiem powołany Piotr Kudłaszyk z Budowlanych Całus Nowy Tomyśl. Mówią sam zawodnik oraz prezes klubu z Nowego Tomyśla Jerzy Nowak i trener Marcin Lampe.
Jest mi żal tych zawodników, którzy niestety tą opcję przez to mogą stracić, ale dla mnie jest to szansa, żeby pojechać na te igrzyska. Walczyliśmy gdzieś tam z trenerem, żeby się wbić w tą kadrę olimpijską, dlatego że dzięki niej rosną szanse na wyjazd, nie? Na igrzyska. Oznacza to więcej obozów dla mnie, dlatego że jestem do 23 lat w grupie wiekowej i dodatkowo jeszcze będę jako senior. Wszystko jest na razie przesunięte na drugie półrocze. Na pewno muszę zaliczyć wszystkie starty na arenie międzynarodowej, czyli Mistrzostwa Europy do lat 23 seniorów. Może uda się pojechać na jakieś Mistrzostwa Świata seniorów i to wtedy zaplusuje dużo. Do 23 na pewno chciałbym mieć medal i jest to w zasięgu. W kadrze seniorskiej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy seniorów, będzie to cięższe. Ale jak najwyższą pozycję. Dla mnie liczy się bardziej wynik aktualnie niż gdzieś tam miejsce. Ale no wiadomo, im wyższe, tym lepsze. W tym roku na pewno jest plan, żeby wyrwać ponad 140 na zawodach i podrzucić przynajmniej 180.
Sam wyjazd do Tokio byłby ogromnym sukcesem, ale 21 lat, czyli 25 za 4 lata, rewelacyjny właściwie 25-26 lat, to najlepszy startu w Paryżu, prawda? Także tutaj myślę, że wejście już w tej chwili do kadry olimpijskiej, znakomita rzecz, natomiast dalej będziemy mieli to, co myślę, rzeczywiście możemy z tego być zadowoleni. System kwalifikacji, jaki jest, w zasadzie stawia go troszeczkę na pozycji bardzo, bardzo trudnej. Właściwie zawodnicy, którzy już przez 2 lata zdobywali kwalifikacje, mają określone punkty na swoim koncie. Natomiast tutaj nie będzie w zasadzie możliwości, ale nigdy nie można powiedzieć, bo mogą być różne wspólnoty okoliczności i ta ilość punktów, którą może zdobyć jeszcze do igrzysk, czasami może spowodować, że w tych igrzyskach również weźmie udział, bo powołanie do kadry olimpijskiej to jedno, udział w starcie to drugie, ale dla nas, dla niego myślę, że to jest już ogromna satysfakcja.
Piotrka przeprowadził jego tato, który zaczynał pierwsze kroki, stawiał Jerzego Nowaka, a potem już oczywiście tutaj pod moje oko jeszcze trenowaliśmy w starym garażu w bardzo siermiężnych warunkach, dlatego też jest taka radość, że Piotrek przechodził przez te wszystkie etapy w naszym klubie. Tak jak mówimy, bardzo długa jego już jest droga, 12 lat prawie treningu. Sporo sukcesów w grupie juniorskiej, ale przecież najważniejsze jednak to są te w grupie seniorskiej. Mam nadzieję, że to jest taki dobry początek tych sukcesów. 2 lata temu Piotrek uległ urazowi, nie spowodowanego podnoszeniem ciężarów, ale wykluczył go, wyeliminował go na ponad dobry rok ze współzawodnictwa. Już wtedy przewidywaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć o igrzyska. Wiedzieliśmy w tym momencie po tej kontuzji, że to jest już sprawa przepadła. W momencie, kiedy te igrzyska zostały przesunięte, otworzyła się właśnie ta szansa, ale jest na pewno radocha. Na początku września około 15 Piotr będzie miał start w Rovaniemi w Finlandii na Mistrzostwach Europy do lat 23 i to już jest impreza kwalifikacyjna do Mistrzostw Europy i 2 listopada będzie start w Moskwie na Mistrzostwach Europy Seniorów. To jest ta druga impreza. 2 już ma zaliczone, to Mistrzostwa Europy i Świata z zeszłego roku juniorskie i one dają mu punkty do tej kwalifikacji. Te 2, które wymieniłem i w przyszłym roku byłyby jeszcze raz Mistrzostwa Europy plus 1 turniej kwalifikacyjny w zależności w jakim terminie i w miejscowości, która będzie podana.
Try not to talk too loud. Maybe sportowym rytmie.
Często ostatnio powracające hasło, odmrażanie polskiego sportu. Mówimy o tym, że już niebawem zahuczą maszyny żużlowe na naszych ligowych torach Speedway Ekstralidze. Od 11 lipca mają wystartować pierwszoligowce. Jak to wygląda w innych sportach motorowych? Członek Zarządu Polskiego Związku Motorowego i prezes Automil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Panie prezesie, staracie się o takie odmrażanie, żeby także wyścigi samochodowe, motocyklowe, kartingowe mogły się odbywać?
Tak, cały czas monitorujemy na bieżąco sytuację w kraju, ale też piszemy różne pisma do ministerstw, żeby na tym jedynym obiekcie w kraju, który ma 54 hektary, można było przeprowadzić treningi czy zawody. Więc czekamy na decyzję, czy uda nam się przeprowadzić w tym roku zawody, czy nie. Ja jestem przekonany, że wcześniej czy później, ale te zawody w tym roku będą.
Powiedział pan o tej przestrzeni 54 hektarów, czyli jeżeli chodzi o wprowadzenie ewentualnych i zalecanych rygorów sanitarnych, z tym nie powinno być kłopotu.
No na pewno nie, damy radę, bo przy takiej powierzchni to jesteśmy w stanie pomieścić więcej ludzi niż na przykład w marketach handlowych.
Jeżeli chodzi o obsadę tych wyścigów, to niespecjalnie chyba was urządzałoby, tak to kolokwialnie nazwijmy, dopuszczenie 50 zawodników, prawda?
No tak, zawody, czy to samochodowe, kartingowe, czy motocyklowe zawsze skupiają większą ilość zawodników. Oscylują to w granicach około 100 zawodników. Bierzemy pod uwagę, że są to sporty, które nie są nigdzie dotowane. Muszą się samofinansować, tak? Czyli żeby przeprowadzić przykładowo zawody samochodowe, mieć określoną ilość sędziów, zabezpieczenie, bo to są wymogi bezpieczeństwa, które musimy spełnić, na których nie możemy oszczędzać, a przy 50 zawodnikach, no wiadomo, te wpisowe nie jest w stanie pokryć tych wszystkich zobowiązań, dlatego też no, pod kątem ekonomicznym nam się to też nie opłaca, ale też z drugiej strony pod kątem sportowym jest to też nieciekawie, bo 53 zawodników może jednocześnie znajdować się na torze zgodnie z homologacją, a jakbyśmy mieli zawody, gdzie w suma sumarum jest 50 zawodników, to podejrzewam, że w klasach będzie po dwóch, trzech, to wyścigi już nie będą takie atrakcyjne.
Wiadomo, że jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe, samochodowe, ale także kartingowe, przyjeżdżają całe teamy, rodzice. Możliwość tego rozmieszczenia tych ich takich kampów istnieje na torze Poznań?
Jak najbardziej. Posiadamy duże padoki, które są oddzielone. Możemy wprowadzić strefy buferowe, więc jeden team dostanie do dyspozycji jeden padok, gdzie może sobie zagospodarować. Drugi team będzie stał w określonej odległości, więc te wszystkie reżimy sanitarne na pewno jesteśmy w stanie spełnić. Zresztą wprowadzone są już zasady sanitarne na tym obiekcie, bo przypomnijmy, że w chwili obecnej mogą się znajdować 14 zawodników może trenować i tu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stworzyliśmy takie zasady sanitarne, prowadziliśmy pewne rzeczy, które są obowiązkowo do przestrzegania, jak na przykład zasłanianie ust i nosa na terenie obiektu, częsta dezynfekcja rąk, toalety, tylko i wyłącznie toalety bez prysznicy, zawodnicy muszą przyjechać już ubrani, przebrani w stroje, więc te wszystkie zalecenia, które są wprowadzone przez nasze państwo, my też wprowadzamy naszym obiekcie i przestrzegamy.
Panie prezesie, tak patrząc w kalendarz, kończy się powolutku maj, już pierwsze rundy i motocyklowe, i samochodowe, i kartingowe także miały się już odbywać, prawda?
Tak, no pierwsza runda samochodowych mistrzostw Polski i motocyklowych miała się odbyć właśnie w maju. W czerwcu miała się odbyć Mistrzostwa Europy Centralnej. Też została ta runda odwołana. Miejmy nadzieję, że uda nam się z końcem lipca, patrząc tak do przodu, że z końcem lipca uda nam się trochę odmrozić ten sport na tym obiekcie i będziemy starali się, aby te mistrzostwa Polski w samochodach, kartingu czy motocyklach jednak zaistniały, żebyśmy w sezonie 2020 te tytuły mistrzowskie mogli nadać.
No właśnie, już część weekendów wyścigowych, mówiąc brutalnie, przepadła. Zaplanowanych było na przykład w kwestii samochodowych, wyścigowych, samochodowych mistrzostw Polski 5 takich weekendów podwójnych, czyli 10 rund. Jak pan sądzi, do zrealizowania w tym sezonie ile no jest możliwe, jeżeli to udałoby się zacząć w lipcu?
Jeżeli by to udało się zrobić w lipcu, myślę, że 4 weekendy wyścigowe jesteśmy w stanie zrobić. Podobnie zresztą z kartingiem czy z motocyklami. To tylko kwestia organizacyjna, usiąść do kalendarza i dograć sobie terminy. Miejmy nadzieję, że te minimum cztery weekendy na pewno będą zorganizowane na torze.
Mówimy o klasycznej wyścigowej rywalizacji, oczywiście zakładając, że niestety nie mogliby wchodzić na ten tor podczas zawodów kibice. To jeszcze spójrzmy z innej bajki, która mniej dotyczy może Wielkopolski i samego toru Poznań. Dużo kłopotów pewnie mają koledzy, jeśli chodzi o organizację zawodów rajdowych, chociażby wiemy, rajd polski odwołany.
Tak, i tutaj jeżeli chodzi o rajdy czy wyścigi górskie, jest problem największy z kibicami. No, nie jesteśmy w stanie zapewnić brak udziału tych kibiców. Są to drogi publiczne, ogólnodostępne, więc tutaj organizator nie jest w stanie zadeklarować i zapewnić tego, że to się odbędzie bez kibiców. Dlatego też no, tutaj rajdy i wyścigi górskie mają z tym największy problem. Troszeczkę w lepszej pozycji jesteśmy my jako automobil klub posiadający obiekt, teren zamknięty, gdzie możemy wpuścić tylko zawodników. Wiemy, że kibice nie wejdą, no ale miejmy nadzieję, że w połowie roku, czyli lipiec, sierpień, te obostrzenia zostaną zniesione i będziemy mogli rozgrywać te wszystkie konkurencje tak, jak to powinno być.
Dźwiękowa relacja będzie poświęcona triatlonowi w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W ten weekend miały odbyć się kultowe zawody triatlonowe w Sierakowie. Z wiadomych przyczyn pandemii koronawirusa te zawody zostały odwołane, ale organizatorzy mają specjalną niespodziankę dla fanów tej dyscypliny sportu. O tym z rzecznikiem cyklu Szczepanem Szłapką rozmawiał Dawid Cytrowski.
Triatlon Sieraków zwykle był dla nas takim fantastycznym, rodzinnym otwarciem sezonu triatlonowego. No, z oczywistych względów w tym roku nie możemy bezpośrednio spotkać się nad pięknym jeziorem w Sierakowie, ale w związku z tym, że nasi zawodnicy oraz kibice z dużym zrozumieniem podeszli do tego, że musimy niestety odwołać tegoroczne zawody w Sierakowie, to postanowiliśmy zaserwować im pewną niespodziankę i umożliwić rywalizację. Rywalizację na rzeczywistych dystansach, rywalizację z rzeczywistym czasem, z rzeczywistymi wyzwaniami, ale także rywalizację z przeciwnikami wirtualnie. Każdy z zawodników i zawodniczek, którzy postanowili przepisać swoje pakiety na przyszły rok, będzie mógł wybrać dystans i wystartować chociażby w okolicy swojego domu, zmierzyć swój czas zarówno pływania, jazdy na rowerze, jak i biegania, zarejestrować ten czas na specjalnej stronie internetowej, no i później sprawdzić wyniki i odbierać rzeczywiste, realne nagrody.
Czy macie już jakiś odzew ze strony uczestników?
Tak, jest to pewna nowość. Do tej pory nie próbowano tego wśród braci triatlonowej. Natomiast zawodnicy już po pierwsze, tutaj musimy im bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że z bardzo dużym zrozumieniem podeszli do tego, że musimy zawody przełożyć. No i teraz też bardzo chętnie, bardzo aktywnie, w bardzo dużej liczbie postanowili podjąć wyzwanie, mimo że nie będzie to typowy start, nie będzie tej atmosfery startowej, no to jednak postanowili zmierzyć się z prawdziwym dystansem, no i spróbować takiej nowatorskiej, można powiedzieć, formy rywalizacji triatlonowej.
Jeśli dobrze rozumiem, to jest opcja dla osób, które zdecydowały się przenieść opłatę startową na przyszły rok, czyli zadeklarowały chęć startu także w przyszłym roku. Jakby nie było, ten start będzie dla nich, można tak powiedzieć w cudzysłowie, gratisowy, tak? Bo one i tak już opłaciły opłatę startową na przyszły rok.
Tak, to jest takie podziękowanie dla zawodniczek i zawodników, którzy postanowili w tym trudnym czasie pozostać z nami. My do nich się uśmiechamy, kłaniamy się nisko, dziękujemy za to, że są, że zostają z nami. No i właśnie w ten sposób próbujemy dać im choć namiastkę tego triatlonowego startu, bo oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dla sportowca nic nie jest tak wspaniałe właśnie jak ten moment startowy. Nieważne ile byłoby treningów, przygotowań, to jednak start i ta rywalizacja, choćby wirtualna, to jest ten dodatkowy smak, na który wszyscy, którzy uprawiają sport, czekają.
Muszę zapytać także o kolejne imprezy, które są planowane. Przede wszystkim triatlon w Poznaniu. Czy jest już decyzja co do jego rozegrania?
Tak, bardzo mocno czekaliśmy na to, co będzie się na świecie działo, bo oczywiście od tego jesteśmy w bardzo dużym stopniu uzależnieni. No i niestety jesteśmy zmuszeni także zawody podańskie Super League Triathlon przełożyć na rok przyszły, dokładnie na takich samych zasadach jak impreza w Sierakowie, a więc także ten nasz, można powiedzieć, okręt flagowy w całym cyklu Czech Triathlon także zostanie przełożony na przyszły rok. Oczywiście, jak to zwykle było, nie tylko rywalizacja jest dla nas ważna, a nawet ważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie zawodników oraz kibiców, więc jesteśmy zobowiązani do tego, żeby właśnie dbając o bezpieczeństwo osób, które zwykle przy Super League Triathlon licznie się gromadziły. Właśnie z tego powodu musimy zawody przenieść także na kolejny rok.
Czy w przypadku tej poznańskiej edycji również planujecie takie inicjatywy, jak właśnie ta rywalizacja wirtualna?
Tak, jest to dla nas bardzo ważne, żeby zawodniczki i zawodnicy czuli, że nie jesteśmy tylko eventem, tylko że jesteśmy rodziną triathlonową i chcemy być razem bez względu na to, co będzie się działo. I także, jeżeli chodzi o Super League Triathlon, tę edycję w roku 2020, również takie wirtualne zmagania będą jak najbardziej organizowane i już teraz z góry zachęcamy do tego, żeby zostać z nami i choć w ten wirtualny sposób poczuć piękno triathlonu.
Ale mamy nadzieję, że już niebawem na prawdziwej triatlonowej trasie zobaczymy znowu ludzi żelaza nie tylko w Wielkopolsce, ale w Polsce i także w innych krajach. Oby to stało się jak najszybciej. Za 4 minuty godzina 20, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. To jeszcze szybciuteńko nasze propozycje na najbliższy tydzień. Zacznijmy od tyłu, od soboty, od 6 czerwca, od 17.30 bezpośrednia relacja z Lubina z meczu KGHM Zagłębie z Lechem Poznań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Klasie. Wcześniej w czwartek 17.15 piłkarski magazyn Kolejosz, a jutro sportowa arena. Na żywo 5 minut po 21.00. Jutro też o futbolu.
Tak, o poznańskiej Warcie, dlatego że w najbliższą środę Warta wraca do gry w pierwszej lidze. Przypomnę, o godzinie 18.00 wyjazdowe spotkanie z GKS-em Jastrzębie. Zatem jutro sportowe, ale nie tylko, także infrastrukturalne tematy związane z Wartą Poznań, bo przecież słupy oświetleniowe już stoją, a jeszcze się nie świecą. Zatem między innymi o tym oczywiście będziemy rozmawiać. Rzecznik klubu Piotr Leśniowski, dyrektor sportowy Robert Graf, trener Piotr Tworek i zawodnik Gracjan Jaroch będą moimi gośćmi. Zapraszam po 21.05 jutro o Warcie w sportowej arenie.
A nasze sportowe serwisy oczywiście rano 6.05, 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. Sportowa niedziela, 31 dzień maja. To jeszcze szybciuteńko może te piłkarskie informacje sobie przypomnijmy.
Sporo goli dzisiaj padło, także w Polsce, w niezwykle emocjonujących derbach Trójmiasta. A Lechia Gdańsk wygrała z Arką Gdynia 4-3. Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4, a Krakowia uległa Krakowi Jagiellonii Białystok 0-1. W niemieckiej Bundeslidze także mnóstwo goli, jeszcze więcej nawet w dwóch spotkaniach. Borussia Mönchengladbach wygrała z Unionem Berlin 4-1, a Paderborn długo remisował z Borussią Dortmund 0-0, ale przegrał to spotkanie z Borussią 1-6.
Za 2 minuty, godzina 20, czyli pora pożegnać się z Państwem, dziękując za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie po godzinie 20, oczywiście na antenie Radia Poznań, klasyka muzyczna i Alina Kurczewska, wcześniej serwis informacji ze świata, z kraju i z regionu Aleksandry Włodarczyk, a my w męskim gronie dziękujemy za audycję w sportowym rytmie. Program zrealizował Paweł Kratkowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.
She ran away in her sleep and dreamed of power.